Kahir Mawr Dyfryn Epkelach był wściekły. Dziewczynę, którą rozkazano mu schwytać, widział tylko przez chwilę, ale zanim zdołał cokolwiek przedsięwziąć, zatraceni czarownicy rozpętali w Garstangu piekło uniemożliwiające przedsiębranie czegokolwiek. Kahir stracił orientację wśród dymu i pożaru. Na oślep krążył korytarzami, biegał po schodach i krużgankach, przeklinając Wilge Forca, Riensa, siebie i cały świat. Od spotkanego elfa dowiedział się, że dostrzeżono dziewczynę poza pałacem, uciekającą drogą ku Aretuzie. I wtedy szczęście uśmiechnęło się do Kahira. Skoja Tael znaleźli w stajni osiodłanego konia.
Biegnij przodem! Ciri, są blisko! Ja ich zatrzymam, a ty biegnij! Biegnij ile sił, jak na mordowni!
Ty też chcesz mnie zostawić samą?
Będę tuż za tobą, ale nie oglądaj się!
Daj mi mój miecz, Geralt!
Spojrzał na nią, Ciri odruchowo cofnęła się. Takich oczu nie widziała u niego jeszcze nigdy.
Mając miecz, będziesz może musiała zabijać, potrafisz?
Nie wiem, daj mi miecz!
Biegnij i nie oglądaj się za siebie!
Na drodze załomotały kopyta. Ciri obejrzała się i zamarła, sparaliżowana strachem. Ścigał ją czarny rycerz w hełmie ozdobionym skrzydłami drapieżnego ptaka. Skrzydła szumiały, powiewał czarny płaszcz, podkowy krzesały iskry na bruku drogi. Nie była w stanie się poruszyć. Czarny koń przedarł się przez przydrożne krzaki, rycerz krzyknął głośno. W krzyku tym była Cintra. Były w nim noc, mord, krew i pożoga. Ciri pokonała obezwładniający strach i rzuciła się do ucieczki. Z rozpędu przesadziła żywopłot, wpadając na maleńki dziedziniec z basenikiem i fontanną. Z dziedzińca nie było wyjścia. Dookoła były mury, wysokie i gładkie. Koń zachrapał tuż za jej plecami. Cofnęła się, potknęła i wzdrygnęła, trafiając plecami na twardą, nieustępliwą ścianę. Była w pułapce. Drapieżny ptak załopotał skrzydłami, zrywając się do lotu. Czarny rycerz poderwał konia, przeskoczył żywopłot odgradzający go od dziedzińca. Kopyta zadudniły na płytach posadzki, koń poślizgnął się, pojechał, przysiadając na zadzie. Rycerz zachwiał się w siodle, przechylił, koń zerwał się, a rycerz spadł, łoskocząc zbroją o kamień. Podniósł się jednak natychmiast, szybko osaczając Ciri wciśniętą w róg.
Nie dotkniesz mnie!
Krzyknęła, dobywając miecza.
Nigdy mnie już nie dotkniesz!
Rycerz zbliżał się powoli, rosnąc nad nią jak ogromna czarna wieża. Skrzydła na jego hełmie chwiały się i szeleściły.
Nie uciekniesz mi już, lwiątko Sintry!
W szparze hełmu płonęły bezlitosne oczy.
Nie tym razem! Tym razem nie masz już dokąd uciekać, szalona panno!
Nie dotkniesz mnie!
Powtórzyła głosem zduszonym zgrozą, przyparta plecami do kamiennej ściany.
Muszę! Wykonuję rozkazy!
Gdy wyciągnął ku niej rękę, strach ustąpił nagle. Jego miejsce zajęła dzika wściekłość. Spięte, zastygłe w przerażeniu mięśnie zadziałały jak sprężyny. Wszystkie wyuczone w Kaer Morhen ruchy wykonały się same, gładko i płynnie. Ciri skoczyła, rycerz rzucił się na nią, ale nie był przygotowany na piruet, którym bez wysiłku wywinęła się z zasięgu jego rąk. Miecz zabił i ukąsił, niechybnie trafiając między blachy pancerza. Rycerz zachwiał się, upadł na jedno kolano. Spod naramiennika trysnęła jasno-czerwona struga krwi. Wrzeszcząc wściekle, Ciri znowu otoczyła go piruetem, znowu uderzyła, tym razem prosto w dzwon hełmu, obalając rycerza na drugie kolano. Wściekłość i szał zaślepiły ją zupełnie. Nie widziała nic oprócz nienawistnych skrzydeł. Posypały się czarne pióra. Jedno skrzydło odpadło, drugie zwisło na zakrwawiony naramiennik. Rycerz, wciąż nadaremnie usiłując podnieść się z kolan, spróbował zatrzymać klingę miecza chwytem pancernej rękawicy. Stęknął boleśnie, gdy wiedźmińskie ostrze rozchlastało kolczą siatkę i dłoń. Pod kolejnym uderzeniem spadł hełm. Ciri odskoczyła, by nabrać impetu do ostatniego morderczego ciosu. Nie uderzyła. Nie było czarnego hełmu. Nie było skrzydeł drapieżnego ptaka, których szum prześladował ją w koszmarnych snach. Nie było już czarnego rycerza z Cintry. Był klęczący w kałuży krwi, blady, ciemnowłosy młodzieniec o oszołomionych błękitnych oczach i ustach wykrzywionych w grymasie strachu. Czarny rycerz z Cintry padł od ciosów jej miecza, przestał istnieć. Z budzących grozę skrzydeł pozostały porąbane pióra. Przerażony, skulony, broczący krwią młodzik był nikim. Nie znała go, nigdy go nie widziała, nie obchodził jej. Nie bała się go, nie nienawidziła i nie chciała zabijać. Rzuciła miecz na posadzkę. Odwróciła się, słysząc krzyki z Koyatael nadbiegających od strony Garstangu. Zrozumiała, że za moment osaczą ją na dziedzińcu. Zrozumiała, że dopędzą ją na drodze. Musiała być od nich szybsza. Podbiegła do karego konia stukającego podkowami po płytach posadzki. Krzykiem popędziła go do galopu, w biegu wskakując na siodło.
Zostawcie mnie!
Stęknął Tahir Maavr Dyfryn Ebkellach, odpychając zdrową ręką podnoszących go elfów.
Nic mi nie jest. To lekka rana. Ścigajcie ją! Ścigajcie dziewczynę!
Jeden z elfów krzyknął. Na twarz Kahira trysnęła krew. Drugi z Koyatael zatoczył się i zwalił na kolana, obu rękoma wpijając się w rozchlastany brzuch. Pozostali odskoczyli, rozprysnęli się po dziedzińcu, błyskając mieczami. Zaatakował ich białowłosy potwór. Skoczył na nich z muru, z wysokości, z której niepodobna było skoczyć, nie łamiąc nóg. Niepodobna było wylądować miękko, zawirować w umykającym oczom piruecie i w ułamku sekundy zabić. Ale białowłosy potwór dokonał tego i zaczął zabijać. Koyatael walczyli za żarcie. Mieli przewagę, ale nie mieli żadnych szans. Na rozwartych ze zgrozy oczach Kahira dokonywała się masakra. Czarowłosa dziewczyna, która przed chwilą go poraniła, była szybka, była niewiarygodnie zwinna, była jak kocica broniąca kociąt. Ale białowłosy potwór, który wpadł między Koyatael, był jak zerrikański tygrys. Czarowłosa panna z Cintry, która z niewiadomych powodów nie zabiła go, sprawiała wrażenie szalonej. Białowłosy potwór nie był szalony, był spokojny i zimny. Mordował spokojnie i zimno. Koyatael nie mieli żadnych szans. Ich trupy jeden po drugim waliły się na płyty dziedzińca, ale nie ustępowali. Nawet wtedy, gdy zostało tylko dwóch, nie uciekli. Jeszcze raz zaatakowali białowłosego potwora. Na oczach Kahira potwór odrąbał jednemu rękę powyżej łokcia, drugiego uderzył pozornie lekkim, niedbałym ciosem, który jednak rzucił elfem do tyłu, przeważył go przez cembrowinę fontanny i wywalił do wody. Woda przelała się przez brzeg basenu karminową falą. Elf z odrąbaną ręką klęczał przy fontannie, błędnym wzrokiem patrząc na buchający krwią kikut. Białowłosy potwór chwycił go za włosy i szybkim pociągnięciem miecza poderżnął mu gardło. Gdy Kahir otworzył oczy, potwór był tuż przy nim.
Nie zabijaj.
Szepnął, zaprzestając prób podniesienia się ze śliskiej od krwi posadzki. Rozsieczona przez szarowłosą dziewczynę dłoń przestała boleć. Zmartwiała.
Wiem, kim jesteś, Nilfgaardzwyku.
Białowłosy potwór kopnął hełm z porąbanymi skrzydłami.
Ścigałeś ją uparcie i długo, ale już nigdy nie zdołasz jej skrzywdzić.
Nie zabijaj.
Podaj mi jeden powód. Choć jeden, śpiesz się.
To ja...
Wyszeptał Kahir.
To ja wywiozłem ją wtedy z Sintry. Z pożaru. Ocaliłem ją. Uratowałem jej życie.
Gdy otworzył oczy, potwora już nie było. Był na dziedzińcu sam na sam z trupami elfów. Woda w fontannie szumiała. Przelewała się przez brzeg cembrowiny. Rozmywała krew na posadzce. Kahir zemdlał. U stóp wieży stał budynek będący jedną wielką salą, czy może raczej rodzajem perystylu. Dach nad perystylem, zapewne iluzoryczny, świecił dziurami. Wsparty był na kolumnach i pilastrach wyrzeźbionych w kształty skąpo odzianych kariatyd o imponujących biustach. Takie same kariatydy podtrzymywały łuk portalu, w którym znikła Ciri. Za portalem Geralt dostrzegł schody wiodące w górę do wieży. Zaklął pod nosem. Nie rozumiał, dlaczego tam pobiegła. Pędząc za nią szczytami murów, widział, jak padł jej koń. Widział, jak zerwała się zręcznie. Ale zamiast biec dalej wijącą się dookoła szczytu serpentyną drogi, nagle pognała pod górę w stronę samotnej wieży. Dopiero później dostrzegł na drodze elfów. Elfy nie widziały Ciri ani jego, zajęte ostrzeliwaniem z łuków biegnących pod górę ludzi. Z Aretuzy nadciągała odsiecz. Zamierzał pójść schodami śladem Ciri, gdy usłyszał szmer. Z góry. Odwrócił się szybko. To nie był ptak. Wilgefortz, szumiąc szerokimi rękawami, wleciał przez dziurę w dachu. Wolno opuścił się na posadzkę. Geralt stanął przed wejściem do wieży, dobył miecza i westchnął. Miał szczerą nadzieję, że dramatyczna finałowa walka rozegra się pomiędzy Wilgefortzem a Filippą Eilhart. On sam na taki dramatyzm nie miał najmniejszej ochoty. Wilgefortz otrzepał wams, poprawił mankiety, spojrzał na Wiedźmina i odczytał jego myśli.
Cholerny dramatyzm.
Westchnął. Geralt nie skomentował.
Weszła do wieży?
Nie odpowiedział. Czarodziej pokiwał głową.
Oto mamy więc epilog.
Powiedział zimno.
Koniec wieńczący dzieło. A może to przeznaczenie?
Wiesz, dokąd prowadzą te schody? Do Tor Lara, do wieży Mewy. Stamtąd nie ma wyjścia. Wszystko się skończyło.
Geralt cofnął się tak, by jego flanki chroniły wspierające portal kariatydy.
A jakże?
Wycedził, obserwując ręce czarodzieja.
Wszystko się skończyło. Połowa twoich wspólników nie żyje. Trupy ściągniętych na tanę delfów leżą pokotem stąd aż do Garstangu. Reszta uciekła. Z Aretuzy nadciągają czarodzieje i ludzie Dijkstry. Nilfgaardczyk, który miał zabrać Ciri, pewnie się już wykrwawił. A Ciri jest tam, w wieży. Stamtąd nie ma wyjścia? Rad jestem to słyszeć. To znaczy, że prowadzi tam tylko jedno wejście. To, które zagradzam.
Wilgefortz żachnął się.
Jesteś niepoprawny. Nadal nie potrafisz prawidłowo ocenić sytuacji. Kapituła i Rada przestały istnieć. Wojska cesarza Emhyra idą na północ. Pozbawieni czarodziejskiej rady i pomocy, królowie są bezradni jak dzieci. Pod naporem Nilfgaardu ich królestwa runą jak zamki z piasku. Proponowałem ci to wczoraj, a dzisiaj powtarzam. Przyłącz się do zwycięzców. Na przegranych pluń gęstą śliną.
To ty jesteś przegrany. Dla Emhyra byłeś tylko narzędziem. Jemu zależało na Ciri. Dlatego przysłał tu tego typa ze skrzydłami na hełmie. Ciekawym, co Emhyr zrobi z tobą, gdy zameldujesz mu o fiasku misji.
Strzelasz na oślep, Wiedźminie. I nie trafiasz, rzecz jasna.
A gdybym ci powiedział, że to Emhyr jest moim narzędziem?
Nie uwierzyłbym.
Geralt, bądź rozsądny.
Czy naprawdę chcesz bawić się w teatr? W banalną, finałową walkę dobra i zła? Ponawiam wczorajszą propozycję. Wcale jeszcze nie jest za późno. Wciąż jeszcze możesz dokonać wyboru. Możesz stanąć po właściwej stronie.
Po stronie, którą dzisiaj nieco przerzedziłem.
Nie uśmiechaj się. Twoje demoniczne uśmiechy nie robią na mnie wrażenia. Tych kilku usieczonych elfów? Arto? Terranowa? Drobiazgi, fakty bez znaczenia. Można przejść nad nimi do porządku dziennego.
Ależ oczywiście. Znam twój światopogląd. Śmierć się nie liczy, prawda? Zwłaszcza cudza.
Nie bądź banalny. Żal mi, Artoda, ale cóż, trudno.
Nazwijmy to wyrównaniem rachunków. Ostatecznie ja dwukrotnie próbowałem cię zabić. Emhyr się nie cierpliwił, więc kazałem nasłać na ciebie morderców. Za każdym razem robiłem to z prawdziwą niechęcią. Ja, widzisz, nadal jeszcze mam nadzieję na to, że wymalują nas kiedyś na jednym obrazie.
Porzuć te nadzieje, Wildefort.
Schowaj miecz. Wejdziemy razem do Tor Lara. Uspokoimy dziecko starszej krwi, które gdzieś tam na górze kona pewnie ze strachu. I odejdziemy stąd. Razem. Będziesz przy niej. Będziesz patrzył, jak spełnia się jej przeznaczenie. A cesarz Emhyr? Cesarz Emhyr dostanie, czego chciał. Bo zapomniałem ci powiedzieć, że choć Hodringer i Fen umarli, ich dzieło i koncepcja żyją nadal i mają się dobrze.
Łżesz. Odejdź stąd, zanim plunę na ciebie gęstą śliną.
Naprawdę nie mam ochoty cię zabijać. Ja niechętnie zabijam.
Doprawdy.
a Lydia van Bredevoort.
Czarodziej skrzywił usta.
Nie wymawiaj tego imienia, wiedźminie.
Geralt mocniej ścisnął rękojeść w garści. Uśmiechnął się drwiąco.
Dlaczego Lydia musiała umrzeć, Wildevort? Dlaczego rozkazałeś jej umrzeć? Miała odwrócić od ciebie uwagę, prawda? Miała dać ci czas na uodpornienie się na Dwimeryt, na wysłanie telepatycznego sygnału do Riensa. Biedna Lydia, artystka ze skrzywdzoną twarzą. Wszyscy wiedzieli, że jest osobą bez znaczenia. Wszyscy. Oprócz niej.
Milcz!
Zamordowałeś Lydię, czarowniku. Wykorzystałeś ją. A teraz chcesz wykorzystać Ciri z moją pomocą? Nie. Nie wejdziesz do Torlara.
Czarodziej cofnął się o krok. Geralt sprężył się, gotów do skoku i ciosu, ale Wildevort nie uniósł ręki, wyciągnął ją tylko nieco w bok. W jego dłoni zmaterializował się nagle gruby, sześciostopowy kij.
Wiem,
powiedział,
co ci przeszkadza w rozsądnym ocenianiu sytuacji. Wiem, co komplikuje i utrudnia ci właściwe przewidywanie przyszłości. To twoja arogancja, Geralt. Oduczę cię arogancji. Oduczę cię jej za pomocą tej oto różdżki.
Wiedźmin zmrużył oczy, unosząc lekko klingę.
Drżę z niecierpliwości.
Kilka tygodni później, już wyleczony staraniem driad i wodą brokilonu, Geralt zastanawiał się, jaki błąd popełnił w czasie walki. I doszedł do wniosku, że podczas walki nie popełnił żadnego. Jedyny błąd popełnił przed walką. Należało uciec, zanim walka się zaczęła. Czarodziej był szybki. Kij migał w jego rękach jak błyskawica. Tym większe było zdziwienie Geralta, gdy przy paradzie drąg i miecz zadzwoniły metalicznie. Ale brakowało czasu na dziwienie się. Wildevort atakował, wiedźmin musiał zwijać się w unikach i piruetach. Bał się parować mieczem. Cholerny drąg był żelazny, a do tego magiczny. Czterokrotnie znalazł się w pozycji do kontrataku i ciosu. Czterokrotnie uderzył w skroń, w szyję, pod pachę, w udo. Każdy z tych ciosów był śmiertelny, ale każdy został sparowany. Żaden człowiek nie zdołałby sparować takich cięć. Geralt powoli zaczął rozumieć, ale już było za późno. Ciosu, którym czarodziej go dosięgnął, nie widział. Uderzenie cisnęło nim o ścianę, odbił się plecami, nie zdążył odskoczyć, wykonać zwrot. Cios pozbawił go oddechu, dostał drugi raz w bark. Znowu poleciał do tyłu, waląc potylicą o pilaster, o wystające piersi kariatydy. Wildevort przyskoczył zręcznie, zawinął drągiem i walnął go w brzuch pod żebra. Mocno. Geralt zgiął się w pół. I wtedy dostał w bok głowy, kolana zmiękły mu, nagle upadł na nie i to był koniec walki. W zasadzie. Niemrawo próbował zasłonić się mieczem. Klinga wklinowana między ścianę a pilaster pękła pod uderzeniem ze szklanym, wibrującym jękiem. Zasłonił głowę lewą ręką, drąg spadł z impetem i złamał kość przedramienia. Ból oślepił go zupełnie.
Mógłbym wytłuc ci mózg przez uszy,
powiedział z bardzo daleka Wildevort.
Ale to przecież miała być lekcja. Pomyliłeś się, wiedźminie. Pomyliłeś niebo z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu.
Wymiotujesz dobrze. Wstrząs mózgu.
Krew z nosa? Świetnie. No, to do zobaczenia. Kiedyś. Może.
Nie widział już nic i niczego nie słyszał. Tonął. Pogrążał się w czymś ciekłym. Sądził, że Wildevort odszedł. Zdziwił się więc, gdy na jego nogę z impetem zwalił się cios żelaznego drąga, druzgocąc trzon kości udowej. Dalszych cięgów, nawet jeśli nastąpiły, nie pamiętam.
Wytrzymaj, Geralt, i nie poddawaj się.
Powtarzała bez ustanku Triss Merigold.
Wytrzymaj, nie umieraj. Proszę cię, nie umieraj.
Ciri.
Nie mów. Zaraz cię stąd wyciągnę. Wytrzymaj. Bogowie, nie mam sił.
Yennefer, ja muszę.
Niczego nie musisz. Niczego nie możesz, wytrzymaj. Nie poddawaj się. Nie mdlej. Nie umieraj. Proszę.
Wlokła go po posadzce zasłanej trupami. Widział swoją pierś i brzuch cały we krwi, która płynęła mu z nosa. Widział nogę. Była wykrzywiona pod dziwnym kątem i wydawała się znacznie krótsza od tej zdrowej. Nie czuł bólu, czuł zimno. Całe ciało było zimne, zdrętwiałe i obce. Chciało mu się żygać.
Ale trzymaj, Geralt. Z Aretuzy nadciąga pomoc. Już niedługo.
Dijkstra. Jeżeli Dijkstra mnie dopadnie, to już po mnie.
Tyz zaklęła rozpaczliwie. Wlokła go po schodach. Złamana noga i ręka podskoczyły na stopniach. Ból ożył, wgryzł się w trzewia, w skronie zapromieniował aż do oczu, do uszu, do czubka głowy. Nie krzyczał. Wiedział, że krzyk mu ulży, ale nie krzyczał. Otwierał tylko usta. To też przynosiło ulgę. Usłyszał huk. Na szczycie schodów stała Tisaia de Vries. Włosy miała w nieładzie, twarz pokrytą kurzem, uniosła obie ręce. Jej dłonie zapłonęły. Wykrzyczała zaklęcie, a tańczący na jej palcach ogień runął w dół w formie oślepiającej, huczącej żarem kuli. Wiedźmin usłyszał z dołu łoskot walących się murów i przeraźliwe wrzaski poparzonych.
Tisaia, nie!
Krzyknęła rozpaczliwie Triss.
Nie! Nie rób tego!
Nie wejdą tu!
Powiedziała arcymistrzyni, nie odwracając głowy.
Tu jest Garstang na wyspie Tanet. Nikt tu nie zapraszał królewskich pachołków, wykonujących rozkazy ich krótkowzrocznych władców.
Zabijasz ich!
Milcz, Triss Merigold! Zamach na jedność bractwa nie udał się. Wyspą wciąż włada kapituła. Wara królom od spraw kapituły. To nasz konflikt. I my sami go rozwiążemy. Rozwiążemy nasze sprawy, a potem położymy kres tej idiotycznej wojnie. Bo to my, czarodzieje, ponosimy odpowiedzialność za los świata.
Z jej dłoni wystrzelił kolejny kulisty piorun. Zwielokrotnione echo eksplozji przetoczyło się wśród kolumn i kamiennych ścian.
Precz!
Krzyknęła znowu.
Nie wejdziecie tu, precz!
Wrzaski z dołu cichły. Geralt zrozumiał, że oblegający cofnęli się od schodów. Zrejterowali. Sylwetka Tisai rozmazała się w jego oczach. To nie była magia, to on tracił przytomność.
Uciekaj stąd, Triss Merigold.
Usłyszał słowa czarodziejki dobiegające z daleka, jak ze ściany.
Filippa Eilhart już uciekła, uleciała na sowich skrzydłach. Byłaś jej wspólniczką w tym niecnym spisku. Powinnam cię ukarać, ale dość już krwi, śmierci, nieszczęścia. Precz stąd. Idź do Aretuzy, do twoich sprzymierzeńców. Teleportuj się. Portal wieży Mewy już nie istnieje, zawalił się razem z wieżą. Możesz teleportować się bez lęku, dokąd zechcesz. Choćby do twego króla Foltesta, dla którego zdradziłaś bractwo.
Nie zostawię Geralta!
Jęknęła Triss.
On nie może wpaść w ręce Rydańczyków. Jest ciężko ranny, krwawi wewnętrznie. A ja nie mam już sił. Nie mam sił, by otworzyć teleport. Tisaia, pomóż mi, proszę.
Ciemność. Przenikliwe zimno. Z daleka, zza kamiennej ściany, głos Tisai de Vries.
Pomogę ci.